Kiedy śledzimy lekturę Pisma Świętego, zwłaszcza kiedy śledzimy opis, a jednocześnie jakąś interpretację tego zdarzenia, a mam na myśli Boże Narodzenie, to zapewne bez większego trudu możemy dostrzec, że opis Bożego Narodzenia, a zwłaszcza później próba jego interpretacji, to znaczy ukazania sensu, dla którego to zdarzenie, to wydarzenie miało miejsce, to nie trudno zauważyć, że to Boże Narodzenie zostało jakby rzucone w kontekst dramatu. Właśnie dramatu. Dramatu ludzkiego życia. Ten dramat ludzkiego życia, czyli każdego z nas, opisywany jest dwoma kategoriami, dwoma symbolicznymi ujęciami, pomiędzy którymi rozgrywa się dramat naszego ludzkiego życia. To znaczy z jednej strony kategoria, symbolika światła, a z drugiej strony kategoria, symbolika ciemności. Nasze życie rozgrywa się pomiędzy ciemnością a światłością. Co znaczy owa ciemność? Owa ciemność znaczy, że człowiek nie wie, skąd się wziął, kim jest, czym jest otaczająca go rzeczywistość i dokąd zmierza. Jaki ma mieć sens jego życie, jego trudy, jego cierpienia, to wszystko, co doświadcza jako przeciwności losu. Ciemność. A z drugiej strony właśnie światłość. Czyli coś radykalnie przeciwnego, odwrotnego. To znaczy, wolno powiedzieć, że człowiek wie, skąd się wziął, wie, kim jest, czym jest otaczająca go rzeczywistość, dokąd zmierza, jaki jest sens jego życia, jego trudów, znoju, który przychodzi mu nieść. Wie, dlaczego warto być człowiekiem uczciwym, szlachetnym, sprawiedliwym, prawdomównym, wiernym, mimo iż to tak szalenie dużo kosztuje. I właśnie tę światłość doświadcza ostateczne źródło tej światłości znajduje się właśnie w Betlejem, to znaczy w tym nowo narodzonym dziecięciu i w tym, czego doświadczyło owo dziecię, aż po krzyż, aż po zmartwychwstanie. I moi drodzy, spróbujmy w jakiejś bardzo krótkiej refleksji, bo na dłuższą refleksję w tej chwili może nie tyle nas nie stać, co byśmy mogli dzisiaj nie skończyć. Ale spróbujmy tę refleksję rozwinąć na przykładzie i całą tę dramaturgię ludzkiego życia rozwinąć na przykładzie owego zdarzenia, które miało miejsce 3 czy 4 dni temu w Koszalinie, gdzie w pożarze ginie 5 dziewczyn. 15-letnie, właściwie można powiedzieć, dzieci giną w pożarze. Chciałem coś na ten temat powiedzieć i wydaje mi się, że mi się już to po części udało wczoraj. Na naszym spotkaniu w Łuczniczce na Betlejem, kiedy zgromadziliśmy się na wysłuchanie, a jednocześnie wspólne śpiewanie naszych kolęd. Co mówi ów dramat? Ów dramat, tak skrótowo mówiąc, każe nam postawić jedno pytanie, na które ludzkość stara się odpowiedzieć od ponad 3000 lat. Najpierw w filozofii greckiej, później w Starym Testamencie, a później w chrześcijańskiej teologii. To pytanie za księgą Hioba ze Starego Testamentu można sformułować następująco. Dlaczego cierpi człowiek sprawiedliwy? Dlaczego cierpi człowiek, który w żaden sposób na owo cierpienie sobie nie zasłużył? Dlaczego cierpi człowiek, który w żaden sposób do owego cierpienia się nie przyczynił? Pod tym względem można powiedzieć, że jest właśnie człowiekiem sprawiedliwym, a mimo to spotyka go takie cierpienie. Nie tylko tych 5 dziewcząt, ale ich rodziców, krewnych, znajomych, przyjaciół. Całe to otoczenie, którego dramat ten dotknął. Dlaczego cierpi? I po ludzku rzecz biorąc, właśnie to, co możemy z tych 3000 czy ponad 3000 lat refleksji na ten temat, po ludzku rzecz biorąc, odpowiedzieć, to możemy odpowiedzieć w następujący sposób. Zwłaszcza ze Starego Testamentu, a zwłaszcza później z Nowego Testamentu, możemy powiedzieć mniej więcej, skąd to cierpienie się bierze. Ale dlaczego spotyka konkretnych ludzi? Na to pytanie nie potrafimy odpowiedzieć. Na to pytanie nikt wam nie odpowie. To mogę powiedzieć z całą świadomością. Właśnie kiedy wczytujemy się w te ponad 3000 lat ludzkiego myślenia na ten temat. Nikt wam na to pytanie nie potrafi odpowiedzieć i sami także nie potraficie odpowiedzieć. Dlaczego akurat tak się dzieje? Pewną odpowiedź możemy znaleźć w Nowym Testamencie. Ta odpowiedź jest pośrednia. Wówczas, kiedy wczytujemy się w los tego właśnie nowonarodzonego dziecięcia, kiedy wczytujemy się w los Jezusa Chrystusa, bo przecież także był człowiekiem sprawiedliwym. A mimo to spadł na niego krzyż. A mimo to spadło na niego właśnie jakieś skrajnie nieludzkie cierpienie. Okrutna męka, biczowania i śmierci na krzyżu. I zauważmy, że kiedy wziął ten swój krzyż na swoje ramiona, to także nie próbował odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego to cierpienie jako człowieka sprawiedliwego spotyka. Tylko po prostu wziął ten krzyż i poszedł. I niósł ten krzyż do końca. I można powiedzieć, że dlatego, że doniósł ten krzyż do końca, jako człowiek sprawiedliwy, zmartwychwstał. A zatem można powiedzieć, że zmartwychwstanie jest odpowiedzią na to pytanie, ale nie do końca. Bo zmartwychwstanie jest nie tyle odpowiedzią na to pytanie, co podpowiedzią, co my możemy uczynić z naszym cierpieniem, z naszymi przeciwnościami losu, a w ostateczności z naszą śmiercią. Co możemy uczynić? Także możemy jedynie to wziąć i nieść. Ale nie sami, z Nim, aby zjednoczyć nasze krzyże, nasze cierpienia, nasze przeciwności losu, właśnie z Jego cierpieniami, z Jego krzyżem, aby razem z Nim uczestniczyć w Jego zmartwychwstaniu. To jest ostateczna odpowiedź, gdzie właśnie zmartwychwstanie jawi się jako właśnie podpowiedź. Właśnie podpowiedź. I moi drodzy, do tej refleksji chciałbym dorzucić jeszcze jedną refleksję. Powiedziałem, że tych 3000 lat refleksji, a zwłaszcza owych 2000 lat refleksji nad Nowym Testamentem, mniej więcej pozwala nam powiedzieć, skąd się niejako to bierze. Z tą właśnie świadomością, że istnieje różnica w pytaniu, skąd się to bierze, z pytaniem, dlaczego to się tak bierze, skąd to się bierze. Na to drugie pytanie raz jeszcze muszę powtórzyć, nie potrafimy odpowiedzieć i nikt nam nie odpowie. Na to pierwsze możemy odpowiedzieć, sięgając do nauki Pisma Świętego, nauki o grzechu pierworodnym, gdzie z jednej strony powiedziano nam, że wszystko, co Bóg stworzył, było dobre. Wszystko, co Bóg stworzył, było dobre. I tak mówią karty, pierwsze karty Starego Testamentu. A później Księga Mądrości powie nam, że Bóg śmierci nie stworzył. Bóg stworzył człowieka ku nieśmiertelności. A później Święty Paweł powie nam, że przez grzech śmierć przyszła na człowieka. Co znaczy grzech? Grzech, moi drodzy, znaczy, że Bóg stworzył człowieka wolnym. A list, 5 rozdział do Galatów, powie nam, że ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Ku wolności, którą to wolność odebrał nam grzech. Bóg na nowo nam tę wolność w Jezusie Chrystusie przywraca. Co znaczy wolność? Wolność znaczy, w jakiejś największej skrajności, już większej nie ma, że człowiek może powiesić Boga na krzyżu. To znaczy, że człowiek może zrobić wszystko, to co mu podpowiada jego fantazja. Wszystko. Ale z drugiej strony, jeżeli człowiek może uczynić wszystko, łącznie z tym, że może Boga powiesić na krzyżu, to jednocześnie rodzi się pytanie, jakimi racjami kieruje się, kiedy wiesza Boga na krzyżu? Jakimi racjami kieruje się, kiedy robi wszystko, czyni wszystko? I na to pytanie nie ma odpowiedzi. To jest właśnie jakaś tajemnica człowieka, zawarta w wymiarze moralnym, w wymiarze sumienia. Dlaczego człowiek robi wszystko to, co mu wolno? To znaczy nawet przekracza granice, bo może przekroczyć granice. I tutaj dotykamy największej tajemnicy człowieka. Powiedziałbym, dotykamy tutaj największej ciemności. I tak właśnie święty Paweł każe nam rozumieć grzech pierworodny. To znaczy, że nie rozumiejąc owej ciemności, przychodzi Jezus Chrystus właśnie po to, żeby ją rozświetlić. I bardziej powinniśmy dbać o jedność z Nim, aby rozpraszać owe ciemności. A teraz konkretnie. Poprzez takie czy inne portale internetowe możemy śledzić szczegóły owego dramatu z Koszalina. To, że istnieją jakieś escape room, to mniej więcej wiedziałem, że coś takiego istnieje. Ale naprawdę nie wiedziałem, na czym to polega. A okazuje się, że są to jakieś bardzo małe pomieszczenia. Na chybił trafił w rzeczywistości zorganizowane, gdzie się zaprasza młodych ludzi, 15-letnich, czy może nawet mniej, aby w jakiś szczególny sposób doświadczali adrenaliny. Są różne seanse rozgrywania się tej adrenaliny. Między innymi i takie. I oto jest podejrzewana również ta dramaturgia, która rozegrała się w Koszalinie, że najpierw zamyka się ileś tam osób w takim pomieszczeniu, zakłada im się kajdanki i pierwszy etap to ten, że się z tych kajdanek mają uwolnić. A później jak u Hitchcocka wzrasta dramaturgia i wzrasta owa adrenalina. I moi drodzy, postawmy rozumne pytanie. bo myśmy dzisiaj zgubili rozum. Czemu to ma służyć? Czemu to ma służyć? Dlaczego się na to godzimy? Dlaczego na to godzą się rodzice? A przecież takiej dramaturgii jest o wiele więcej. Chociażby z tymi najróżnorodniejszymi chemikaliami, dopalaczami, gdzie w telewizji możemy usłyszeć tylko, ile kolejnych osób zmarło, bo podsunięto im to te dopalacze. I w jakim sensie państwo jest wobec tego wszystkiego bezsilne? Bo żeby kogoś takiego skazać, kto roznosi owe dopalacze, to trzeba najpierw rozpoznać chemikalia tych dopalaczy, a to jest szalenie trudne, bo kto to ma robić? A jeżeli nie rozpoznajemy owych chemikalii, to później sąd nie wie, czy może za coś takiego skazać, czy nie, bo sąd tylko może się kierować prawem i określone chemikalia są niedopuszczalne. A te nowe, o tych nowych nikt nie mówi, żadne prawo. I ludzie giną, ludzie umierają, młodzi ludzie, a wszyscy jesteśmy wobec tego bezsilni. I to się nazywa wolnością słowa, to się nazywa demokracją. A jednocześnie chciałbym coś z przeciwnej strony ukazać jako ową wolność słowa i demokrację. Otóż tutaj w Bydgoszczy od kilku lat środowisko naukowe, medyczne organizowało sympozjum etyczne. Sympozja etyczne przez kilka lat. Owocem tych sympozji etycznych były naukowe publikacje. Możecie do tych publikacji sięgnąć i ocenić poziom naukowy owych publikacji. Po prostu cieszyły się wielką estymą w środowisku naukowym. Niosły rzeczywiście wysoki poziom naukowy. I kiedy w tamtym roku mieli zorganizować kolejne owe sympozjum etyczne, władze uczelniane na to się nie zgodziły. Nie zgodziły się dlatego, że jakaś skrajna w swoich poglądach lewicowych, ateistycznych, kanapowa partia zgłosiła się do najwyższych władz uczelni w Toruniu, aby tego typu sympozjum, organizację tego sympozjum zabronić, jej przeszkodzić. I te władze uczelniane się na to zgodziły. To jest właśnie wolność słowa i demokracja. A gdyby te władze uczelni były rzeczywiście prawdziwymi władzami uczelnianymi, to powinni powiedzieć tym, którzy do nich przyszli, przecież też macie prawo wstępu na to sympozjum i na tym sympozjum macie prawo powiedzieć to, co uważacie za prawdę, co uważacie za słuszne. I to dopiero będzie prawdziwe sympozjum. Ale czegoś takiego nie uczyniono. Bo wiedziano, że prawda jest jedna. Jedna. I my dzisiaj występujemy w ten sposób przeciwko prawdzie, przeciwko rozumowi. Jak to się może skończyć? Kiedy właśnie w takie tory wchodzimy, jeśli chodzi o wychowanie dzieci, jeśli chodzi o wychowanie młodego człowieka. A dzisiaj jest taka klasa w szkole w Bydgoszczy, która prawie cała wypisała się z katechezy po to, żeby się wpisać na etykę. Nie będę się pytał, jakiej etyki będą ich uczyć. W jaki sposób będą kształtować ich sumienia. Czy może jeszcze bardziej otworzą więcej owych studiów, jeśli tak wolno powiedzieć w cudzysłowie, Skype'ów, Roomów, aby tam ginęła, czy ginęły kolejne pokolenia. Niekoniecznie w pożarze, ale w owej ciemności, w owym zagubieniu się w życiu, w owej nieumiejętności pozbierania się w życiu i nieumiejętności wzięcia swojego losu na swoje barki. Moi drodzy, ta dzisiejsza uroczystość i ten szlak trzech króli, którym przejdziemy, będzie naprawdę również pewną mocą symboliczną, że przez nasze życie chcemy iść z Jezusem Chrystusem, aby od Niego czerpać światło życia i moc uniesienia swojego losu. Światło życia, tak najbardziej prymitywnie mówiąc, to jest owa świadomość każdego z nas, która pozwala nam się wiedzieć, czego się w życiu trzymać. Bo śmiem twierdzić, że wielu ludzi dzisiaj nie wie, czego się w życiu trzymać. Idźmy właśnie po to i przyjmijmy to nowonarodzenie dziecię, abyśmy wiedzieli, czego się mamy w życiu trzymać. Amen.